W ostatnią niedzielę października, czyli miesiąc temu, przy okazji obchodów 500-lecia Reformacji, miałem przywilej głosić Słowo Boże i mówiłem o bohaterach wiary. Przeczytaliśmy cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków, omawialiśmy kolejne postaci, które tam występują, mówiliśmy o tym, czego możemy się od nich nauczyć, mówiliśmy o tym, czym jest i czym nie jest wiara, na co ma wpływ. Ale jest przecież też druga strona medalu. Co zrobić z tymi, którzy mają wątpliwości? Może my sami tutaj siedząc mamy jakieś wątpliwości dotyczące naszej wiary. Może zmagamy się z czymś. Nie wiemy, jak to zrozumieć. Może znaleźliśmy jakieś trudne fragmenty w Piśmie Świętym. Nie wiemy, jak je wytłumaczyć. Może po prostu coś trapi nasze sumienie. I zastanawiamy się, czy to na pewno jest prawda? Czy to na pewno jest prawda? Dzisiaj chciałbym właśnie porozmawiać na podstawie kilku fragmentów ze Słowa Bożego o wątpliwościach, o tym, jak sobie z nimi radzić, jak pomóc wątpiącym, bo są tacy, którzy mają wielką wiarę, ale są też tacy, którzy wątpią i powinniśmy być dla nich wsparciem. I myślę, że taką osobą, która najbardziej nam się kojarzy z wątpliwościami albo ze sceptycyzmem, jeśli chodzi o wiarę, jest jedna osoba w Nowym Testamencie. Kto to może być? Tomasz. Dokładnie. Tomasz zwany niewiernym. Czy on faktycznie jest niewierny? O tym też będziemy mówić. I Tomasz za każdym razem, kiedy pojawia się w Biblii, to jest on raczej sceptycznym człowiekiem. Sceptycznie nastawionym do życia, przyjmuje świat na chłodno. Jest raczej pesymistą i śmie wątpić zamiast przyjmować wszystko z optymizmem. Taki jest Tomasz. Przeczytamy na początek trzy krótkie fragmenty z Ewangelii Jana. I w Ewangelii Jana Tomasz pojawia się po raz pierwszy jego imię wtedy, kiedy jest opisane to, jak Jezus wybierał 12 apostołów, ale później pojawia się w 11 rozdziale Ewangelii Jana. W 11 rozdziale, w wersecie 16. I kontekst jest taki w rozdziale 11, że Jezus już jest na kilka dni, może kilka tygodni przed Paschą, przed ostatnią wieczerzą. I przyszli posłańcy, którzy proszą Go o to, aby przyszedł do Łazarza, do Betanii. Ale Jezus został, zgrożono Mu tam i powiedziano, że jeśli tam się pojawi, to zostanie zabity. Ale Jezus mimo wszystko chce tam iść. I w 15 wersecie mówi: raduję się, że tam nie byłem, kiedy umierał Łazarz, ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do Niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z Nim pomarli. To dosyć pesymistyczne zdanie. Nie wiemy, czy on bezpośrednio się odnosi do Jezusa i spodziewa się, że Jezus tam zostanie zabity, czy mówi o Łazarzu, jak mu się wydaje, który już wtedy nie żyje i tak faktycznie było. No jest to taka dosyć gburowata odpowiedź. Myślę, że tak ją można określić. Mówi: a pójdźmy i my z nim tam pomarli. Chociaż jest gotowy pójść i poszedł. Więc to jest pierwsze miejsce, gdzie Tomasz zabiera jakieś zdanie. Następnie otwórzmy rozdział 14. Tu po raz drugi Tomasz zabiera zdanie. Czytaliśmy ten fragment na rozpoczęcie naszego nabożeństwa. Kiedy jest już po tej wieczerzy, po ostatniej wieczerzy w czwartek, Jezus rozmawia z uczniami. Ta rozmowa zajmuje kilka rozdziałów Ewangelii Jana. I między innymi właśnie Jezus mówi tam, że idzie, odchodzi do Ojca. I mówi: jeśli pójdę, w trzecim wersecie, i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Więc znowu widzimy w tych słowach Tomasza jakieś niezrozumienie. Jakąś może niedojrzałość, jakiś wyrzut w stronę Jezusa. Mówi: Panie, no nie wiemy, gdzie Ty idziesz. No, Panie, jak możemy znać drogę? Znowu jest tu jakieś zwątpienie. Skąd my to możemy wiedzieć? Nie wiemy, może jakiś strach, coś w tym rodzaju. I kilka godzin później, po wypowiedzeniu tych słów, Jezus został aresztowany. A kilkanaście godzin później został ukrzyżowany. I jakże wielkie musiało być rozczarowanie Tomasza. Myślę, że również może przyjął to trochę na chłodno. Mógł sobie pomyśleć, no tak, wiedziałem, że tak będzie. No tak, można było się tego spodziewać. A nie mówiłem, a on chciał tu iść. I dochodzimy do tekstu właściwego. Ukrzyżowanie, jak wiemy, wydarzyło się w piątek. Minęła sobota, minęła niedziela i w 20 rozdziale od 19 wersetu na początek do 24 czytamy takie słowa. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To związane z tym, co czytaliśmy też na początku. Jezus mówił to do nich jeszcze w czwartek w nocy. A to rzekłszy, 22 werset, tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12 zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. A Tomasz, jeden z 12, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Wyobraźmy sobie ekscytację, jaka musiała panować w tamtym pomieszczeniu. W niedzielny wieczór Maria Magdalena utrzymuje, że widziała Jezusa. Że była przy grobie i grób był pusty i kamień jest odwalony. Widziała to rano. Na pewno był tam też Szymon Piotr. I potwierdza słowa Marii i mówi: również widziałem Jezusa. Również widziałem pusty grób. Na pewno serca szybko biły tym, którzy się tam znajdowali. Ponadto w Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że dołączył do nich Kleopas, czyli jeden z uczniów, który szedł z Jezusem do Emaus. I mógł tam przyjść i powiedzieć: wiecie co? Widziałem Jezusa. Zszedł razem ze mną i z drugim uczniem 12 kilometrów do Emaus. Nie poznaliśmy go, ale tłumaczył nam wszystko, co mówiły o nim pisma. I poznaliśmy go dopiero po łamaniu chleba. Byłem tam, widziałem go, rozmawiałem z nim. Niesamowita musiała tam być atmosfera. I nagle pośród tych głosów, pośród tych ekscytacji, pośród tego szybko bijącego serca, zapewne, tak mniemam, pojawia się Jezus. Pomimo tego, że drzwi są zamknięte, jak czytaliśmy z obawy przed Żydami. Pośrodku pokoju pojawia się i mówi do nich: pokój wam. Nawet dwa razy powtarza te słowa. Pokój wam. To ciekawe, że nie mówi na przykład: no a co wy tacy zdziwieni? Mówiłem, że zmartwychwstanę. Mówiłem, że pokonam śmierć. Mówiłem wam o znaku Jonasza. Mówiłem o tym, że zburzę świątynię i w 3 dni ją odbuduję. Tacy z was moi uczniowie? Nie mówi tego. Nie mówi: takie cuda widzieliście, a teraz siedzicie zamknięci tu w jakimś mieszkaniu i trzęsiecie portkami ze strachu. Również nie mówi. Staje pośród nich i mówi: pokój wam. I zauważmy, że im również pierwsze co robi, to pokazuje swoje rany. I czytamy w wersecie 20, że dopiero wtedy, kiedy zobaczyli te rany, uczniowie się uradowali i rozpoznali Jezusa. Następnie czytamy o tym rozesłaniu ich, o tym, że Jezus ich posyła na misję. Później czytamy o tym, że tchnął na nich ducha. Później czytamy o tym autorytecie apostolskim do odpuszczania grzechów, o tej szczególnej łączności z niebem. A później czytamy w wersecie 24, że Tomasza z nimi nie było. Gdzie był Tomasz w tamtym czasie? Wydaje się, że wszystkich innych 10 uczniów tam właśnie się zgromadziło, ale Tomasza nie było. Być może był w domu. Może próbował sobie to poukładać, co się wydarzyło. Może poszedł na spacer, aby się trochę przewietrzyć w jakimś chłodzie wieczornego powiewu i sobie poukładać te wszystkie sprawy. Próbował to wszystko zrozumieć. Nie było tam jednak Tomasza. Wszyscy inni potrafili przyjść. Tomasza tam nie było. Chodził gdzieś swoimi drogami. Myślę, że z tego płynie dla nas pierwsza lekcja. Drodzy, myślę, że kiedy jak kiedy, ale w chwilach trudnych i w chwilach zwątpień i trudności znacznie lepiej jest być z innymi wierzącymi niż być samemu. Jak mówią przypowieści Salomona, gdzie wielu doradców, tam powodzenie. Albo autor listu do Hebrajczyków zachęca nas, mówiąc: nie opuszczajcie wspólnych spotkań, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Gdyby Tomasz był wtedy z uczniami, jego wątpliwości dużo szybciej zostałyby rozwiane. I gdyby Tomasz był wtedy z uczniami, to byłby świadkiem jednego z najważniejszych wydarzeń chyba w historii świata. Czyli Jezus objawił się publicznie po swoim zmartwychwstaniu w grupie ludzi. Myślę, że wiele możemy stracić, opuszczając wspólne spotkania ludzi wierzących. Wiele możemy stracić, jeśli będziemy opuszczać wspólne spotkania ludzi wierzących, czy to grupę biblijną, czy nabożeństwa, czy jeszcze jakieś inne wydarzenia. Bo to właśnie zbór jest przecież miejscem rozwoju wiary. To do zborowników zwracamy się, mówiąc bracia i siostry. To z nimi cieszymy się, kiedy spotykają ich dobre rzeczy i to z nimi płaczemy, kiedy spotykają ich trudne rzeczy. To wspólnie ze zborem uwielbiamy naszego Boga. W domu wierzę, że również, ale mi dużo lepiej się śpiewa, kiedy jestem w zborze. Dużo łatwiej i dużo, wydaje mi się, że dużo dojrzalsze są moje rozmowy z Bogiem, moje modlitwy, kiedy modlę się z innymi wierzącymi i uczę się tych modlitw od nich. To razem ze zborem czytamy i rozważamy Słowo Boże, tak jak teraz jesteśmy zgromadzeni. Więc zachęcam, kiedy przechodzimy przez jakieś doliny duchowe, przez jakieś wątpliwości, tym bardziej bądźmy ze zborem. Tym bardziej szukajmy odpowiedzi pośród ludzi wierzących. Tym bardziej dbajmy o to, by być częścią grupy biblijnej. Tym bardziej dbajmy o to, by być na nabożeństwach. Bóg powołuje nas do swego Kościoła jako pojedyncze osoby, ale powołuje do Kościoła, do grupy, do Królestwa Bożego, tego globalnego, tego, które jest na całym świecie, ale wierzę, że też i do tego lokalnego. Chrześcijanin zawsze jest powołany do tego, by być w lokalnej wspólnocie. Pamiętajmy o tym. Werset 25. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. I tutaj mamy to tragiczne zdanie, przez które Tomasz nazywany jest niewiernym. Nie jestem przekonany, że jest on niewierny. Wydaje mi się, że jest to nie tyle niewierny Tomasz, to raczej sceptyczny Tomasz. Nie jest niewierny, dlatego że on nie obraził się na tych uczniów. Nie zostawił wszystkiego i nie poszedł swoją drogą. Owszem, nie było go z uczniami tego szczególnego wieczoru, ale widzimy, że później już to naprawił. I Tomasz chce po prostu dowodu. Nie jest łatwo mu uwierzyć w to, że Jezus zmartwychwstał i że oni go widzieli w ciele i to z jego ranami. Dlatego mówi: dajcie mi dowód, chcę to zobaczyć na własne oczy. To jest bycie sceptycznym. Myślę, że człowieka wierzącego, sceptycznego i niewierzącego można by przedstawić w następującej ilustracji. Gdybym miał trzech takich przyjaciół. Jeden nazywałby się wiernym albo wierzącym, jeden sceptycznym, a drugi niewiernym albo niewierzącym. I gdybym powiedział wszystkim im trzem, że na przykład zostawiłem 1000 złotych w kawiarni w Płocku, aby to wymagało jakiegoś wysiłku. I powiedziałbym im, że jeśli pojadą do tej kawiarni, to tamto 1000 złotych na nich czeka i mogą je sobie wziąć. Jest ono dla nich. To wierny to byłby ten, który złapałby pierwszego PKS-a do Płocka i pojechałby do tej kawiarni. Myślę, że sceptyk to byłby ten, który zacząłby zadawać pytania. Powiedziałby: dobrze, Samuel, a jak to się stało, że ty tam to zostawiłeś? No, a to na pewno będzie moje? No dobra, a wytłumacz mi dokładnie, jak tam mam trafić, bo jak już chcę jechać, to chciałbym wiedzieć dokładnie, żeby tam nie błądzić po tym Płocku. I myślę, że gdybym odpowiedział na jego pytania, to on mógłby wsiąść w tego drugiego PKS-a i pojechać za tym wierzącym. Natomiast ten trzeci przyjaciel, którego nazwałem niewiernym albo niewierzącym, gdybym mu o tym powiedział, po prostu popukałby się w czoło i odszedł swoją drogą. Myślę, że tak można by zobrazować wierzącego, sceptyka i niewierzącego. Tomasz nie wydaje mi się, że jest niewierzący. Tomasz jest po prostu sceptyczny. Tomasz chce dowodu, że Jezus faktycznie zmartwychwstał, bo same słowa mu nie wystarczą. Samo zapewnienie kogoś o tym, że tak się rzeczy mają, nawet grupy ludzi, nie wystarczy mu. Chce dowodu. Odważnych słów używa, ale też odważna teza została przed nim postawiona. Więc chcę trochę stanąć w obronie tego Tomasza. I myślę, że należy sobie również zadać pytanie. Czy my, czy ty i ja, czy nigdy nie miałeś wątpliwości co do wyznawanej wiary? Czy nigdy nie poddawaliście w wątpliwość swoich poglądów albo prawdziwości przesłania, w które uwierzyliście? Myślę, że każdy z nas na jakimś etapie życia zmaga się z różnymi wątpliwościami i wcześniej, i później. Wypisałem sobie 7 takich czynników, które mogą prowadzić do wątpliwości. Może przechodzimy przez jakieś trudności i nie widzimy Bożego działania w tych trudach, które nas spotykają. Więc zaczynamy się zastanawiać, czy ten Bóg w ogóle istnieje i czy On w ogóle się mną interesuje, skoro nie widzę Go w moim życiu. Może spotkaliśmy się z jakąś krytyką Biblii, której nie umiemy wytłumaczyć. Nie wiemy, jak to zrozumieć, to się wydaje dla nas za trudne, więc się zastanawiamy, czy to na pewno jest Słowo Boże. Może wydaje nam się, że Biblia nie mówi prawdy w niektórych aspektach życiowych, bo my to widzimy inaczej i nie współgra to z naszymi poglądami, więc zaczynamy wątpić. Może zawiedliśmy się na Kościele, widzimy niedomagania duchownych albo hipokryzję chrześcijan, albo widzimy niewierzących, którzy wydają nam się lepszymi ludźmi niż ci, którzy wierzą. Więc rodzi się pytanie, co to za Bóg i co to za wierzący, skoro inni, którzy w Niego nie wierzą, wydają się lepsi. Może mieliśmy jakieś oczekiwania wobec Boga albo wobec Kościoła i nie zostały one spełnione, te oczekiwania. Może nie podoba nam się coś na temat Boga, co mówi Biblia. Nie zgadza się to z naszymi wyobrażeniami tego, jaki powinien być Bóg. Może zastanawiamy się nad tym, jak to jest, że większość ludzi dookoła nas nie jest wierząca albo jest inaczej wierząca. Skąd zatem pewność, że to my mamy rację? Skąd zatem pewność, że to my wierzymy odpowiednio? I tak można by wyliczać i wyliczać i wyliczać. Tak też i Tomasz zaczął się zastanawiać, czy Jezus faktycznie zmartwychwstał? Czy przypadkiem wszyscy ci inni uczniowie nie mieli jakiejś zbiorowej halucynacji? Albo od smutku i żalu może pomieszało im się w głowach? Ktoś przecież musi zachować zdrowy rozsądek. Może to jakiś duch się podszywa pod Jezusa? Myślę, że takie wątpliwości mogły chodzić po głowie Tomasza, po naszych głowach mogą chodzić różne inne wątpliwości. Stąd wniosek i stąd sceptycyzm Tomasza, że jeśli nie zobaczę i nie dotknę jego ran i nie włożę swojego palca i swojej ręki w jego rany, to nie uwierzę. I myślę, że pewna doza sceptycyzmu jest potrzebna, w sensie krytycznego myślenia. Czy faktycznie tak się sprawy mają? Tak jak uczniowie w Berei sprawdzali w pismach, czy tak się rzeczy mają. To był jakiś sceptycyzm. Tylko że sceptycyzm, wydaje mi się, że zawsze może obrać dwie drogi. Jedna z tych dróg mówi, nie rozumiem tego, co się dzieje, ale znam Boże obietnice. Nie rozumiem tego, co się dzieje, ale widzę innych ludzi wierzących i widzę, że oni pokonali te trudności. Poradzili sobie z tymi trudnymi pytaniami. Więc będę szukał odpowiedzi i ufał Bogu, że On je dostarczy. Ale jest też druga droga, którą można obrać w sceptycyzmie. Nie rozumiem tego, co się dzieje i wszystko to jest bez sensu. Boga nie ma, bo gdyby był, to nie działoby się to i tamto, albo wydarzyłoby się to i tamto. Ludzie mówią, że są wierzący, a zrobili mi to i to. Więc co to za wiara? Biblia sobie przeczy, bo nie potrafię znaleźć logicznego wytłumaczenia na jakieś tam wersety czy cokolwiek takiego. I więc jedna z tych dróg to jest zawsze droga wiary, która poszukuje odpowiedzi, ufając w to, że Bóg poprowadzi. A druga z tych dróg to jest bunt przeciwko Bogu i próba udowodnienia, że Bóg się myli albo że Go nie ma. Jedną z tych dróg szedł Tomasz w swym sceptycyzmie. Jednak następnej niedzieli był on już z uczniami. Jednak po tygodniu postanowił sprawdzić to ich przesłanie. Drugą z tych dróg, myślę, że poszedł Judasz. Odseparował się od uczniów. Odciął się od nich. Nie podobało mu się to, co mówił o sobie Jezus albo kim ten Jezus był. Jak skończył, wiemy. Obaj ci uczniowie, i Judasz, i Tomasz, byli w kręgu 12, którzy byli najbliżej Jezusa. Obaj mieli wątpliwości. Jeden się powiesił, drugi, jeśli ufać przekazowi tradycyjnemu, został misjonarzem, który dotarł najdalej ze wszystkich innych apostołów, bo aż do Indii. Tak przynajmniej Kościół w Indiach utrzymuje, że został założony przez Tomasza. Obaj byli sceptykami. Obaj poszli inną drogą w swoim sceptycyzmie. Obaj zrobili zupełnie inne rzeczy. Obaj należeli do 12 wybranych przez Jezusa. Jak jest z naszymi wątpliwościami i z naszym sceptycyzmem? I którą drogę obieramy? Myślę, że warto sobie zadać te pytania. Werset 26. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego. I teraz ważny dopisek. I Tomasz był z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Więc ponownie są uczniowie, ponownie pojawia się Jezus w cudowny sposób, z tym, że teraz jest Tomasz pośród nich. Zauważmy, że Jezus ponownie wita się słowami: pokój wam. I w 27 wersecie mówi tak. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. A nie bądź bez wiary, lecz wierz. Jezus wiedział o potrzebie Tomasza. Jest Bogiem, wiedział, jakoś słyszał, jak Tomasz te słowa wypowiada. Słyszał jego żądanie i w swojej łaskawości postanowił to żądanie spełnić, odpowiedzieć na nie. Ale zauważmy, że nie zrobił tego od razu. Nie pojawił tam się w momencie, kiedy Tomasz wypowiedział te słowa o włożeniu palca i ręki. Jeśli w niedzielę uczniowie mu o tym powiedzieli, to Tomasz musiał chodzić cały tydzień ze swoimi wątpliwościami. Dopiero po tygodniu Jezus objawił się podobnie. Myślę, że to też jest dla nas ważna wskazówka, że Pan Bóg często działa inaczej niż my. Że Pan Bóg nie zawsze daje nam odpowiedzi, albo nie zawsze daje nam znaleźć odpowiedzi. Czasami trzeba poczekać. Czasami trzeba trochę czasu. Czasami trochę wody musi w Wiśle upłynąć, abyśmy zrozumieli, czego możemy się nauczyć, albo jaka jest odpowiedź na to pytanie, które nas dręczy. Tomasz musiał czekać 8 dni. Mógł obrać inną drogę, ale przyszedł do uczniów i wiedział, że drugiej niedzieli bez nich już nie przegapi. Że drugiej niedzieli, gdzie można spotkać Jezusa, nie chce już przegapić, chce być z innymi. I Jezus odpowiada na to sceptyczne nastawienie Tomasza. Mówi: włóż swój palec, włóż swoją rękę i nie bądź bez wiary, lecz wierz. Nie pochwala Tomasza. Nie pochwala Tomasza, ale odpowiada na jego wątpliwości. Daje możliwość dotknięcia rany. Więc Jezus zatroszczył się o wiarę Tomasza. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. I myślę, że to jest bardzo niezwykły i wspaniały werset, dlatego że on pokazuje nam, myślę, że on może być inspiracją dla wielu z was, którzy może tego słuchacie i macie jakieś wątpliwości. Ten werset pokazuje, aby szukać odpowiedzi. Że jeśli Tomaszowi, który miał wątpliwości, Jezus się objawił i pozwolił mu nawet dotknąć swoich ran, to wierzę, że i tobie Pan Bóg da odpowiedź na twoje wątpliwości. Nie poddawaj się w szukaniu Go. Nie bądź jak Judasz, który odciął się od innych, ale bądź jak Tomasz. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Wierzę, że to są również słowa skierowane do nas. Pan Bóg, myślę, że wcale nie chce, abyśmy wszystko przyjmowali zupełnie bezkrytycznie i się nad niczym nie zastanawiali. Zastanawiajmy się. Ale ufajmy Bogu, że On nas poprowadzi i pozwoli nam znaleźć odpowiedź na wątpliwości. I co było efektem tego sceptycznego wyznania, tego sceptycznego nastawienia Tomasza? Efektem było jedno z najważniejszych zdań, które znajdują się w Biblii. Wierzę, mam takie przekonanie, że to jest jedno z najważniejszych zdań wypowiedzianych w Biblii. Tomasz zobaczył Jezusa, zobaczył Jego rany, spojrzał na Niego i mówi o Jezusie: Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. Różne osoby, różne rzeczy w Ewangelii Jana mówiły o Chrystusie. Jan Chrzciciel powiedział, że Jezus jest Synem Bożym. Natanael powiedział: Ty jesteś Królem Izraela. Samarytanka powiedziała: znalazłam Zbawiciela świata. Człowiek uzdrowiony ze ślepoty powiedział o Jezusie, że jest Synem Człowieczym. Marta powiedziała: wierzę, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Ale Tomasz, myślę, że dał najważniejsze z tych wszystkich określeń o Jezusie. Tomasz w swoim sceptycyzmie, kiedy ten jego sceptycyzm zniknął, spojrzał na Jezusa i mówi: to Pan mój i Bóg mój. Jego sceptycyzm doprowadził go do tak niezwykłego wyznania. Do wyznania, którym tak naprawdę zaczyna się cała Ewangelia Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I Tomasz w przedostatnim rozdziale Ewangelii właśnie to samo mówi o Jezusie. Pan mój i Bóg mój. Myślę, że sceptycyzm, jeśli będzie on sceptycyzmem takim szczerym i nastawionym na szukanie odpowiedzi i na poznanie Boga i na to, że na ufność, że Bóg ma prawdę, może wydać naprawdę dobre owoce. Może zaowocować wyznaniem w twoim i w moim sercu: Pan mój i Bóg mój. Werset 29. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Mówi się, że Jezus tutaj napomina Tomasza. Myślę, że to nie wynika bezpośrednio z tego wersetu, że on go napomina. Jezus raczej pochwala to drugie nastawienie. Jezus mówi mu, ty uwierzyłeś, bo zobaczyłeś, ale błogosławieni albo szczęśliwi ci, którzy nie zobaczą, a uwierzą. To jest ta pochwała, myślę, bardziej tych, którzy uwierzą bez zobaczenia, niż tylko nagana dla Tomasza. I koniecznie po tym wersecie musimy przeczytać kolejne dwa, bo one tyczą się już bezpośrednio nas. Werset 30 i 31. To dla nas. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Bracia i siostry, to są słowa skierowane bezpośrednio do nas. I mówią one o tym, że Jezus uczynił jeszcze więcej wspaniałych rzeczy w swojej ziemskiej pielgrzymce tu na ziemi. Jeszcze więcej tego było, ale te konkretne Jan pod natchnieniem Ducha Świętego spisał, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyśmy wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To zostało spisane, abyśmy nie byli jak Tomasz, ale abyśmy przeczytali, przemyśleli i uwierzyli bez zobaczenia. Dlatego nie oczekujmy też jakichś objawień. Oczekujmy spotkania ze Słowem Bożym. Oczekujmy przyjścia do Słowa Bożego. W Nim przede wszystkim szukajmy prawdy. Słyszymy różne głosy o różnych objawieniach, różne można mieć na ten temat zdania. Apostoł Paweł przestrzega nas, że choćby sam anioł z nieba pokazał się i głosił wam inną Ewangelię od naszej, niech będzie przeklęty. Przychodźmy do Pisma Świętego. To Ewangelia Jana między innymi została spisana po to, abyśmy przeczytali i uwierzyli. I to powinno nam wystarczyć. I abyśmy wierząc mieli żywot wieczny. To przez Pismo Święte Bóg objawia się dzisiaj człowiekowi. To przez Pismo Święte człowiek może poznać Chrystusa i doświadczyć zbawienia. I kiedy uwierzy, będzie zbawiony. To zostało napisane, abyśmy wierzyli w Jezusa Chrystusa. Więc zaufajmy Bożemu Słowu. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Albo błogosławieni, którzy przeczytali i uwierzyli. Przechodząc do podsumowania i zastosowania. Chciałbym, abyśmy otworzyli na koniec list Judy, werset 22. List Judy to jest jeden z ostatnich listów, jakie zostały spisane i dołączone do kanonu Nowego Testamentu. W Biblii Warszawskiej jest on nieco dziwnie przetłumaczony, jeśli chodzi o połączenie z 23. Ale przeczytam w Biblii Warszawskiej, w tłumaczeniu ekumenicznym, tłumaczeniu Przyjaciół i w tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Juda spisał ten list już kilkadziesiąt lat po wydarzeniach opisanych w Ewangelii. I mówi tak pod koniec swojego listu. Dla jednych, którzy mają wątpliwość, miejcie litość. W tłumaczeniu Przyjaciół. Tym, którzy ciągle wątpią, okazujcie zmiłowanie. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Sami z kolei okazujcie miłosierdzie wątpiącym. Myślę, że to jest bardzo praktyczne zastosowanie dla tych, którzy nie mają wątpliwości i nie zmagają się ze sceptycyzmem. Juda nas zachęca i wierzę, że Pan Jezus nas zachęca, patrząc na jego postawę wobec Tomasza. I mówi, miejcie zmiłowanie i okazujcie miłosierdzie tym, którzy wątpią. Miejmy takie właśnie nastawienie. Jezus nie pochwalał wątpliwości. Nie powiedział, jak dobrze, że ty wątpisz, Tomaszu. Nie. Powiedział, błogosławieni, którzy nie zobaczyli, ale uwierzyli. Ale jednak Jezus objawia się Tomaszowi i pozwala mu uwierzyć. Miejmy i my takie zmiłowanie i takie miłosierdzie i pomagajmy innym odnaleźć Chrystusa i odnaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Jezus zaprosił Tomasza, aby ten nawet dotknął jego rąk. Nam zostawił swoje słowo, abyśmy go poznawali. Miejmy wyrozumiałość dla wątpiących i okazujmy im miłość. Wskazując na Jezusa, odpowiadajmy na trudne pytania. A jeśli nie znamy odpowiedzi, to niech nas to motywuje do szukania tych odpowiedzi i pomocy. Jakiś czas temu pewien młody chłopak opowiadał mi o tym, zmagający się właśnie z wiarą i z różnymi problemami dotyczącymi Boga. Że chodził do szkoły, gdzie byli kilku chrześcijańskich nauczycieli. I między innymi zaufał pewnej nauczycielce i zaczął z nią rozmawiać. I podzielił się swoimi wątpliwościami. I mówi, że no, że nie rozumie niektórych rzeczy, które robi Pan Bóg. Że nie podobają mu się niektóre rzeczy, które są w Biblii. Nie wie, jak to zrozumieć. Że ma wątpliwości dotyczące wiary, bo nikt z jego znajomych nie wierzy. I ta nauczycielka to, co wtedy zrobiła, to spojrzała na niego ze srogą miną i powiedziała, że to szatan daje ci wątpliwości do swego serca, masz to wszystko zostawić, zapomnij o tych pytaniach, idź do kościoła i wierz. Rozumiem, że chciała dobrze, ale skutku to nie przyniosło dobrego. Minął rok chyba od tego czasu, kiedy tamten chłopak rozmawiał z nauczycielem, później rozmawiał ze mną i cały czas miał te wątpliwości. Szukajmy, czy miejmy nastawienie właśnie miłosierdzia, łagodności wobec wątpiących. Próbujmy wspólnie odpowiadać na trudne pytania w zaufaniu Bogu, idąc tą drogą Tomasza, a nie Judasza. Tomasza, który sprawdza, Tomasza, który jest z uczniami, Tomasza, dla którego Jezus okazuje miłosierdzie. Dbajmy właśnie o takie nastawienie. Kolejna myśl. Tomasz był sceptykiem i miał raczej pesymistyczne podejście do życia. To by wynikało z dwóch wcześniejszych fragmentów. Mimo to był apostołem. Chrześcijaństwo nie jest tylko dla optymistycznych ekstrawertyków. Tak nam się może czasami kojarzyć. Chrześcijaństwo nie jest tylko dla optymistycznych ekstrawertyków. Wszyscy są zaproszeni do zaufania Chrystusowi. Również pesymiści i sceptycy. I Kościół jest właśnie bardzo istotnym elementem życia chrześcijańskiego. Wierzę, że Duch Święty, Pismo Święte i Kościół to są trzy najważniejsze dary, jakie otrzymaliśmy od Boga, kiedy staliśmy się częścią Królestwa Bożego. Korzystajmy z nich. Korzystajmy. Nie odcinajmy się od wierzących w chwilach wątpliwości, ale to właśnie do nich przychodźmy i wspólnie szukajmy odpowiedzi. Miejmy świadomość, że wiele dobrych rzeczy może nas ominąć, kiedy nie będziemy na wspólnych spotkaniach ludzi wierzących. Pomimo wątpliwości i strachu, Jezus nie zganił uczniów, ale im się objawił. Więc wątpliwości dotyczące wiary myślę, że nie są czymś niezwykłym. Świadczą o tym, że się zastanawiamy nad tym, w co wierzymy, ale można obrać zawsze jedną z dwóch dróg. O tym też już mówiliśmy. I w końcu pamiętajmy o tym, że Bóg nie daje nam od razu odpowiedzi. Czasami trzeba poczekać. Tomasz 8 dni. Inni wierzą, że wiele dłużej. Ale czekajmy cierpliwie i szukajmy. Wierzę, że Pan Bóg da nam się poznać. Pan mój i Bóg mój, odpowiedział największy sceptyk w Ewangelii Jana, kiedy już wszystko mu się poukładało. Wierzę, że również Ciebie i mnie Pan Bóg zawsze może doprowadzić do takiego wyznania. Pan mój i Bóg mój. W ramach zastosowania. Przyniosłem kilka książek z naszej księgarni. W ramach zastosowania chcę nas zachęcić do trzech rzeczy. Po pierwsze, zastanówmy się, ci, którzy są ugruntowanymi chrześcijanami, czy ktoś nam nie zadał trudnego pytania, a my może jakoś błaho zbyliśmy tę osobę. Zastanówmy się nad tym. Spróbujmy z tą osobą się skontaktować. Może ona wciąż ma wątpliwości i pomóc jej odnaleźć pytania. Jeśli jesteś osobą, która ma takie wątpliwości, zachęcam, zainwestuj w poszukiwanie odpowiedzi. Niech to nie będzie tylko czekanie, w cudzysłowie, aż Jezus mi się objawi. Szukaj odpowiedzi. W naszej księgarni znalazłem kilka książek. Trudne pytania, biblijne odpowiedzi. Między innymi dotyczy to różnych spraw społecznych. I co mówi Biblia na temat tych spraw? Wiarygodność Pisma Świętego, Josh McDowell. Książka mówiąca o tym, że Biblii naprawdę można zaufać i że jest ona bardzo mocno umocowana historycznie i archeologicznie. Sprawa zmartwychwstania, Josh McDowell. Czy świadectwa historyczne potwierdzają zmartwychwstania Jezusa Chrystusa? Świadectwa pozabiblijne. Podstawowe zasady wiary chrześcijańskiej, Konstancy Wiazowski. Bardzo dobrze i w przystępny sposób wytłumaczone podstawowe zasady wiary chrześcijańskiej. Dziękujemy, bracie Konstanty. Dlaczego ateizm to urojenie? Czyli podstawowe błędy ateistów. Michał Prączuk, drugi pastor ze zboru w Toruniu. Trudne fragmenty Biblii. Pięciu autorów trudziło się, żeby napisać tę książkę. Jest ona dość droga i dość gruba, ale warta swojej ceny. I faktycznie rozwiewa i potrafi poukładać wiele trudnych fragmentów Biblii. Mamy z czego korzystać. Mamy wspólnotę lokalną i naszych braci i siostry blisko nas, którzy mogą nam odpowiedzieć na trudne pytania. Ale mamy wspólnotę globalną. Naszych braci i siostry, których może nigdy nie spotkamy, a oni też dają nam odpowiedzi na nasze pytania. Rozwijajmy się w tym. Nawet jeśli nie mamy wątpliwości, to czytajmy i poznawajmy, aby może innym udzielić odpowiedzi. Inwestujmy w poznawanie Boga. Szukajmy odpowiedzi na trudne pytania. A może wtedy, kiedy ten sceptycyzm się rozwinie. Zawołamy: Pan mój i Bóg mój. Amen.